Lekcja ósma. 24 listopada. Jedność w wierze. Tekst pamięciowy. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12. W 1888 roku w kościele adwentystów dnia siódmego rozgorzała dyskusja dotycząca interpretacji kilku ważnych fragmentów Biblii. Gdy pastorzy i przywódcy kościelni debatowali nad znaczeniem 10 rogów z proroctwa z 7 rozdziału Księgi Daniela oraz nad tym, o jakie prawo chodzi w list do Galatów 3:24, niewielu uświadamiało sobie, jakich wrogie sobie postawy niszczą wspólnotę i przyjaźń, podkopując jedność i misję Kościoła. Ellen White wielce bolała nad tym stanem rzeczy i wzywała uczestników dyskusji, by uważnie przemyśleli swoją więź z Jezusem oraz to, jak miłość do Jezusa powinna się przejawiać w ich postępowaniu, zwłaszcza gdy dochodzi do różnicy zdań. Napisała także, iż nie powinniśmy się spodziewać, że wszyscy w Kościele będą zgodni w każdym szczególe interpretacji każdego biblijnego wersetu. Jednocześnie podkreślała, że powinniśmy dążyć do jedności w zrozumieniu podstawowych adwentystycznych zasad wiary. W tym tygodniu przyjrzymy się ważnym biblijnym naukom, które czynią nas adwentystami oraz kształtują naszą jedność w wierze. Niedziela. 18 listopada. Zbawienie w Jezusie. Choć jako adwentyści dnia siódmego mamy wiele wspólnych poglądów z innymi chrześcijańskimi ugrupowaniami, to jednak nasz zbiór zasad wiary tworzy szczególny system biblijnej prawdy, którego nie głosi nikt inny w świecie chrześcijańskim. Te zasady wiary wyróżniają nas jako Bożą resztę w czasach ostatecznych. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 4:8-12, Dzieje Apostolskie 10:43. Jakie znaczenie przykłada Piotr do miejsca Jezusa Chrystusa w jego zrozumieniu planu zbawienia? Dzieje Apostolskie 4:8-12. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, on stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje Apostolskie 10:43. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. Apostoł Paweł napisał Koryntianom, że dobrą nowiną jest to, iż Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Drugi list do Koryntian 5:19. Śmierć Chrystusa jest środkiem naszego pojednania z Ojcem, gdyż zapełnia przepaść wytworzoną przez grzech i śmierć. Przez wieki chrześcijanie rozmyślają nad znaczeniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz odkupienia, którego On dokonał. Ten proces odkupienia jest także nazywany pojednaniem, czyli przywróceniem jedności. Pojednanie prowadzi do harmonijnych więzi, a tam, gdzie panowało wyobcowanie, ta harmonia wynika właśnie z pojednania. Tak więc jedność Kościoła jest darem pojednania, czego uczą poniższe wersety o znaczeniu śmierci i zmartwychwstania Jezusa. List do Rzymian 3:24-25. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Pierwszy list Jana 2:2. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze. Pierwszy list Jana 4:9-10. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Pierwszy list Piotra 2, 21-24. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, i Jego sińce uleczyły was. Choć inne wspólnoty chrześcijańskie także wierzą w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, to my głosimy je w kontekście Ewangelii Wiecznej będącej częścią poselstwa trzech aniołów z objawienia Jana 14:6-12. Jako Adwentyści Dnia Siódmego jesteśmy jedynym ugrupowaniem chrześcijańskim, które głosi przesłania trzech aniołów. Jak możesz się nauczyć zawsze pamiętać o prawdziwości śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz nadziei, jaką niosą nam te wydarzenia? Poniedziałek. 19 listopada. Powtórne przyjście Chrystusa. Apostołowie i pierwsi chrześcijanie mówili o powtórnym przyjściu Chrystusa jako błogosławionej nadziei i oczekiwali, że wszystkie proroctwa i obietnice Pisma Świętego wypełnią się wraz z tym wydarzeniem. Adwentyści Dnia Siódmego mocno trzymają się tego przekonania. Nasza nazwa, Adwentyści, dobitnie świadczy o tym. Wszyscy, którzy miłują Chrystusa, oczekują dnia, gdy ujrzą Go twarzą w twarz. Aż do owego dnia obietnica powtórnego przyjścia Chrystusa wywierać będzie jednoczący wpływ na nas jako lud Boży. Czego poniższe wersety uczą nas o tym, w jaki sposób Chrystus przyjdzie powtórnie. Jak różni się to od niektórych popularnych poglądów dotyczących powtórnego przyjścia Chrystusa? Zobacz Dzieje Apostolskie 1:11. I rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Ewangelia Mateusza 24:26-27. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni do nie wychodźcie, oto jest w kryjówce do nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego objawienie Jana 1:7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:13-18. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Objawienie Jana 19:11-16. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi, Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bizior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadźwina zapalczywego gniewu Boga, wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię, Król Królów i Pan Panów. Biblia wielokrotnie zapewnia nas, że Jezus przyjdzie powtórnie, by zabrać swój odkupiony lud. Data tego wydarzenia nie powinna być przedmiotem spekulacji, gdyż Jezus stwierdził, lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój Ojciec. Ewangelia Mateusza 24:36. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Nie tylko nie wiemy, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, ale otrzymaliśmy także zapewnienie, iż tego nie wiemy. Pod koniec swojej ziemskiej działalności Jezus opowiedział przypowieść o 10 pannach, aby zilustrować doświadczenie Kościoła oczekującego na Jego powtórne przyjście. Dwie grupy panien symbolizują dwa rodzaje wierzących, którzy deklarują, iż czekają na Jezusa. Z pozoru obie grupy wyglądają podobnie, ale gdy przyjście Jezusa się odwleka, różnica między nimi staje się oczywista. Jedna grupa pomimo zwłoki zachowuje żywą nadzieję i czyni odpowiednie duchowe przygotowania. W tej przypowieści Jezus uczy nas, że chrześcijańskie doświadczenie nie może być oparte na rozemocjonowaniu czy namiętnościach, ale stałym poleganiu na łasce Bożej i wytrwałości w wierze, nawet jeśli brakuje namacalnych dowodów spełniania się Bożych obietnic. Jezus wzywa nas, byśmy czuwali i w każdym czasie byli gotowi na Jego przyjście. Choć nasza nazwa, Adwentyści Dnia Siódmego, świadczy o wielkim znaczeniu dla nas powtórnego przyjścia Chrystusa, jak na osobistym poziomie powinniśmy zachowywać w pamięci realność tego wydarzenia? Jak w miarę upływu lat możemy uniknąć błędu, przed którym Jezus ostrzega w przypowieści o 10 pannach? Wtorek, 20 listopada. Służba Jezusa w niebiańskiej świątyni. W Starym Testamencie czytamy, że Bóg polecił Mojżeszowi zbudować przybytek, czyli świątynię, która miała służyć jako miejsce zamieszkania Boga na ziemi. Ceremonie świątynne miały na celu uczyć Izraelitów planu zbawienia. Później, w czasach Salomona, przenośny przybytek został zastąpiony wspaniałą świątynią. Zarówno przybytek, jak i świątynia były wzorowane na świątyni niebiańskiej, prawdziwym przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. List do Hebrajczyków 8:2. Biblia wskazuje, że w niebie istnieje świątynia będąca miejscem, w którym Bóg objawia swoją obecność. Ceremoniały ziemskiej świątyni były obrazowymi proroctwami wskazującymi plany zbawienia, w tym kapłańską służbę Jezusa w niebie. Przeczytaj list do Hebrajczyków 8:6, 9, 11-12, 23-28 oraz pierwszy list Jana 1:9-2. Czego uczą te wersety o kapłańskiej służbie Jezusa w niebie? List do Hebrajczyków 8:6. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. List do Hebrajczyków 9:11-12, 23-28. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga, i nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzech wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Pierwszy list Jana 1:9-10. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy. Kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Pierwszy list Jana 2:1-2. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Od wniebowstąpienia Chrystus pełni swoją kapłańską służbę w niebiańskiej świątyni dla naszego zbawienia. Dlatego zostaliśmy wezwani, byśmy przystąpili z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. List do Hebrajczyków 4:16. Jak w ziemskiej świątyni występowały dwie fazy służby kapłańskiej, pierwsza codzienna w miejscu świętym, a druga doroczna w miejscu najświętszym, tak i Pismo Święte wskazuje dwie fazy służby Jezusa w niebie. Jego służba w miejscu świętym w niebie polega na wstawiennictwie, przebaczeniu, pojednaniu i odrodzeniu. Skruszeni grzesznicy mają stały dostęp do Ojca przez Jezusa jako pośrednika. Od 1844 roku służba Jezusa w miejscu najświętszym obejmuje także te aspekty sądu i oczyszczenia, które w ziemskiej świątyni celebrowane były raz do roku, to jest w dniu pojednania. Służba oczyszczenia świątyni jest oparta także na przelanej krwi Jezusa. Pojednanie dokonywane w ziemskiej świątyni było zapowiedzią ostatecznego zastosowania mocy krwi Chrystusa w celu usunięcia obecności grzechu oraz doprowadzenia do zupełnego pojednania we wszechświecie pod powszechnym panowaniem Boga. Biblijna nauka o dwóch fazach niebiańskiej służby Jezusa jest szczególnym wkładem adwentystów Dnia Siódmego w zrozumienie całego planu zbawienia. Środa. 21 listopada. Sobota. Innym ważnym biblijnym zagadnieniem nauczanym i podkreślanym przez adwentystów Dnia Siódmego jest sobota, siódmy dzień tygodnia. Ta ważna biblijna prawda wspiera jedność i wspólnotę wśród nas. Niestety, jesteśmy jednym z nielicznych wyznań chrześcijańskich, które świętują sobotę. Sobota jest darem Boga dla ludzkości danym już przy stworzeniu. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 2:1-3. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Podczas stworzenia ustanowieniu soboty towarzyszyły trzy charakterystyczne dokonania Boga. 1. Bóg odpoczął w sobotę. 2. Pobłogosławił ten dzień. 3. Poświęcił go. Te trzy dokonania ustanowiły sobotę jako szczególny dar Boga uzdalniający ludzkość do doświadczenia realności nieba na ziemi oraz potwierdzający stworzenie świata przez Boga w sześciu dniach. Znany żydowski uczony Abraham Heschel, 1907-1972, który urodził się w Warszawie, nazwał sobotę pałacem w czasie, świętym dniem, w którym Bóg spotyka się ze swoim ludem w szczególny sposób. Czego uczą następujące wersety o znaczeniu soboty dla ludzkości. Zobacz druga księga Mojżeszowa 20:8-11. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Piąta księga Mojżeszowa 5:12-15. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Księga Ezechiela 20, 12 i 20. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Idąc za przykładem Jezusa, adwentyści dnia siódmego świętują siódmy dzień tygodnia, sobotę. Uczestnictwo Jezusa w sobotnich nabożeństwach świadczy o tym, że zachowywał on szabat jako dzień odpoczynku i nabożeństwa. Niektóre z jego cudów zostały dokonane właśnie w sobotę, aby wskazać wymiar uzdrowienia, fizycznego i duchowego, związany ze świętowaniem szabatu. Zobacz Ewangelię Łukasza 13:10-17. A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta, od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce, i zaraz wyprostowała się, i chwaliła Boga. A odpowiadając, przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu, jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł, obłudnicy. Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego, natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. Apostołowie i pierwsi chrześcijanie rozumieli, że Jezus nie unieważnił soboty, więc ją świętowali i uczestniczyli w nabożeństwach w tym dniu. Innym pięknym wymiarem soboty jest to, że stanowi ona znak, symbol, naszego wyzwolenia z grzechu. Sobota jest upamiętnieniem Bożego wybawienia ludu izraelskiego z niewoli w Egipcie do odpoczynku obiecanego w Kanaanie. Choć Izrael nie wszedł w pełni do odpoczynku z powodu powtarzającego się nieposłuszeństwa i bałwochwalstwa, Bóg nadal obiecuje, że pozostaje jeszcze odpocznienie, greckie, sabbatismos, dla ludu Bożego. List do Hebrajczyków 4:9. Wszyscy, którzy pragną wejść do tego odpoczynku, mogą to uczynić przez wiarę w zbawienie dane przez Jezusa. Świętowanie soboty symbolizuje ten duchowy odpoczynek w Chrystusie i nasze poleganie jedynie na mocy Jego zasług, a nie na naszych uczynkach w kwestii zbawienia z grzechu i otrzymania życia wiecznego. Zobacz list do Hebrajczyków 4:10. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Ewangelia Mateusza 11:28-30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. W jaki konkretny sposób sobota pomogła ci doświadczyć jedności i wspólnoty, jakich Chrystus pragnie dla swego ludu? Czwartek. 22 listopada. Śmierć i zmartwychwstanie. Podczas stwarzania ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:7. Ten opis stworzenia pierwszego człowieka świadczy, że życie pochodzi od Boga. Czy nieśmiertelność jest nieodłączną cechą tego życia? Biblia mówi wyraźnie, że tylko Bóg jest nieśmiertelny i że nieśmiertelność nie jest przyrodzoną cechą człowieka. W przeciwieństwie do Boga ludzie są śmiertelni. Pismo Święte porównuje nasze życie do pary, która ukazuje się na krótko, a potem znika. W czasie zgonu, gdy ustają nasze procesy życiowe, pogrążamy się w swego rodzaju nieświadomym śnie. Zobacz Księga Kaznodziei Salomona 9:5-6 i 10. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Księga Psalmów 146:4. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Księga Psalmów 115:17. Umarli nie będą chwalili Pana ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia. Ewangelia Jana 11:11-15. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Tedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci, oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduje się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Choć ludzie rodzą się jako śmiertelni, podlegający śmierci, to jednak Biblia mówi o Jezusie Chrystusie jako źródle życia wiecznego dla wszystkich, którzy wierzą w Jego zbawienie. Darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian 6:23. Jezus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Drugi list do Tymoteusza 1:10. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:16. Tak więc jest nadzieja na przyszłe wieczne życie. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15:51-54 oraz pierwszy list do Tesaloniczan 4:13-18. Co te wersety mówią o życiu wiecznym i kiedy nieśmiertelność zostanie dana ludziom? Pierwszy list do Koryntian 15:51-54. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:13-18. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Apostoł Paweł wyraźnie oświadcza, że Bóg udziela ludziom nieśmiertelności nie w chwili śmierci, ale dopiero przy zmartwychwstaniu, gdy zabrzmi ostateczna trąba. Choć wierzący otrzymują obietnicę życia wiecznego w chwili, gdy przyjmują Jezusa jako swego Zbawiciela, to nieśmiertelność otrzymają po zmartwychwstaniu. Nowy Testament nie zna pojęcia dusz idących do nieba po śmierci ciała. Taki pogląd ma korzenie w pogaństwie i starożytnej greckiej filozofii, ale nie ma go ani w Starym Testamencie, ani Nowym Testamencie. Jak nasze zrozumienie śmierci pomaga nam pełniej docenić obietnicę powtórnego przyjścia Chrystusa? Jak takie przekonanie jednoczy nas jako adwentystów Dnia Siódmego? Piątek, 23 listopada. Do dalszego studium. Jako adwentyści Dnia Siódmego wyznajemy pewne ważne prawdy wiary wspólnie z innymi chrześcijanami. Najważniejsza z nich jest oczywiście wiara w zbawienie przez pojednawczą i zastępczą śmierć Jezusa. Podobnie jak inni chrześcijanie wierzymy, że nasza sprawiedliwość zależy nie od naszych uczynków, ale od sprawiedliwości Chrystusa przypisanej nam przez wiarę jako niezasłużony dar łaski. Ellen White tak wyraziła tę prawdę: Chrystusa potraktowano stosownie do tego, na co my zasługujemy, aby nas potraktowano tak, jak On na to zasługuje. Potępiono Go za nasze grzechy, w których popełnieniu nie uczestniczył, abyśmy mogli być usprawiedliwieni Jego sprawiedliwością, w której nie mamy żadnego udziału. Jednocześnie nasz zbiór fundamentalnych zasad wiary, praktyka religijna i styl życia wynikający z naszych przekonań czynią nas wyjątkowymi w świecie chrześcijańskim. Taka sytuacja jest zupełnie zrozumiała. W przeciwnym razie po co potrzebni byliby adwentyści Dnia Siódmego? Nasze umiłowanie Jezusa i nauka, którą głosimy, powinny być silnymi czynnikami jednoczącymi nas. Pytania do dyskusji. 1. W książce Wiara i uczynki Ellen White zrównuje usprawiedliwienie z przebaczeniem grzechów. W jakim stopniu przyjęcie przez nas przebaczenia i usprawiedliwienia w Chrystusie jest podstawą naszej wspólnoty i społeczności jako braci i sióstr? 2. Pomyśl, jak ważne są nasze zasady wiary w kontekście jedności Kościoła. Co sprawia, że miliony ludzi z różnych grup etnicznych, religijnych, politycznych i kulturowych łączą się w jeden Kościół, jeśli nie wspólne zasady wiary? Co mówi to nam o znaczeniu zasad wiary nie tylko w kontekście misji i przesłania, ale także jedności Kościoła? 3. Nasza nazwa, Adwentyści Dnia Siódmego, wskazuje na dwie ważne nauki biblijne: sobotę, siódmy dzień tygodnia, oraz powtórne przyjście Jezusa. Jedna część naszej nazwy wskazuje na stworzenie, a druga na odkupienie. Jak wiążą się ze sobą te dwie biblijne nauki i w jaki sposób razem zwięźle wskazują na to, kim jesteśmy jako Kościół? Podsumowanie. Adwentyści Dnia Siódmego wyznają niektóre fundamentalne zasady wiary wspólnie z innymi chrześcijanami, a inne nie. Nasz zbiór zasad wiary składa się na naszą tożsamość jako Kościoła i jest podstawą naszej jedności w Jezusie.